psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji poruszymy temat nadprogramowego żywienia kotów, które u tych zwierząt bardzo szybko prowadzi do nadwagi, czasami też otyłości. O tym, że gruby kot nie jest bynajmniej kotem szczęśliwym, porozmawiamy już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Internet wypełniony jest obrazkami oraz filmikami przedstawiającymi słodkie zwierzątka. Szczeniaczki i kocięta oczywiście królują, ale mam smutne wrażenie, że tuż za nimi nie są zadbane smukłe zwierzęta, a te, które mają nadwagę. Ponieważ u kotów sierść z reguły jest bardziej puszysta niż u psów, nawet otyłe zwierzęta wyglądają dla nas ładnie, bo przecież jest więcej takiego zwierzaka do kochania. Dla grubiutkich kociambrów są nawet konkretne określenia w języku angielskim, stopniujące ich nadwagę. To wszystko sprawia, że internauci są zauroczeni, trafiając na takie zdjęcia. Dla starszego pokolenia, które oczywiście też słucha tej audycji, może się wydawać, że internet nie ma większego znaczenia. Natomiast większość ludzi siedzi codziennie w fotelu, przeglądając internet. Każde zainteresowanie zdjęciem kota z nadwagą, jedzącego kolejną porcję śmietany, zyskuje na popularności i trafia do coraz większej liczby odbiorców. Niestety nie wszyscy ludzie przeglądający takie zdjęcia mają, poprawną wiedzę na temat zwierząt. A niektórym wręcz wydaje się, że to nic złego dla kota, kiedy będzie troszkę grubszy, co oczywiście jest nieprawdą. 61 8654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie odwagę, to zachęcam do telefonów. 61 8654 654. A jeśli ktoś jest bardziej nieśmiały, można też zadzwonić w przerwie na piosenkę. Oczywiście zadajemy pytania dotyczące naszych domowych zwierząt. Dlaczego koty mają nadwagę? Przede wszystkim są to zwierzęta o bardzo, ale to bardzo aktywnym trybie życia, które u zwierząt żyjących na zewnątrz składa się praktycznie z samych wędrówek. Koty rzadko odpoczywają, wolą spędzać czas na ćwiczeniach związanych z polowaniami, wspinaczką na drzewa, oraz u samców na całodobowym patrolowaniu swojego terytorium. Nie potrzebują przy tym pomocy człowieka, ponieważ świetnie radzą sobie z polowaniem na myszy i inne drobne ssaki, ptaki oraz wszelkiej innej maści drobne zwierzaki. Koty żyjące na zewnątrz opanowały sztukę polowania wręcz do perfekcji, a dodatkowo przy niesterylizowanych zwierzętach każda matka kotka jest mistrzynią w przekazywaniu swoich umiejętności młodym od podstaw. Oczywiście należy tutaj zwrócić uwagę na problem, jaki stanowią zdziczałe oraz puszczane wolno osobniki dla naszej bioróżnorodności gatunkowej, czyli dlatego ile gatunków występuje u nas w Polsce. Dzięki badaczom ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN wiemy, że zwierzęta te zabijają rocznie 631 milionów ssaków i niemal 144 miliony ptaków. Wyniki badań naukowcy przedstawili na łamach czasopisma Global Ecology and Conservation. Z ich obliczeń wynika, że wiejskie koty przynoszą do domów swoich opiekunów około 48 milionów drobnych ssaków oraz 8,9 miliona ptaków każdego roku. Oczywiście jeszcze więcej koty zjadają. Szacunki dotyczące liczby ofiar mówią o około 583 milionów ssaków oraz około 135 milionach ptaków w skali roku. Oczywiście nie tylko dlatego nasze koty powinny żyć w domu. Innymi argumentami za są potencjalne śmiertelne choroby, na przykład koci HIV, ale wszelkiego rodzaju też inne, które mogą różnymi drogami się przedostać do naszego przyjaciela. Choroby, które czasami mogą zagrozić też nam, ludziom, na przykład toksoplazmoza, szkodliwa głównie dla kobiet pragnących mieć dziecko i niestety też uszkadzająca płód. Kocie walki, podczas których nasze zwierzęta cierpią i często wracają do domu, też są argumentem. Taki kot po wielu tygodniach może naprawdę wrócić z okropnymi ranami. Dodatkowo jest zastraszany przez liczne koty, co potem będzie miało wpływ na jego zachowanie u nas w domu. Gdybyśmy na przykład chcieli się przeprowadzić i już tego kota wypuszczać byśmy nie mogli. Pamiętajmy o tym, co jest w sumie głównym zagrożeniem, a więc wypadkach samochodowych, które najczęściej zabierają kotom życie. Nawet jeżeli taki kierowca po potrąceniu kota się zatrzyma, no w 90% przypadków ten kot już nie żyje. Szczególnie jeżeli samochód był odpowiednio rozpędzony. Poza tym pamiętajmy o ludziach, którzy są naprawdę okrutni. Ludziach, którzy potrafią na przykład rozkładać zatrute jedzenie. Ostatnio u mnie, niedaleko miejsca, w którym mieszkam, spotkałam pana, który ma kilka psów. No i okazało się, jak spytałam, jak tam jego psiaki, że jeden nie żyje, ponieważ ktoś zrzucił coś z balkonu. Było to jedzenie właśnie z trutką. No i niestety, ponieważ akurat to był pies rasy bulldog francuski i one mają dosyć duży problem ogólnie ze zdrowiem, a jeszcze dodatkowo taka trucizna będzie dla takiej rasy o wiele trudniejsza do zmetabolizowania, biorąc pod uwagę wszystkie ich inne przypadłości, niż dla przeciętnego psa. No i też to są psy raczej małe, więc niestety piesek już nie żyje. Pan był bardzo, bardzo smutny z tego tytułu. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie pan słucha, drogi sąsiedzie. Natomiast no, wy, jako osoby, które macie koty i je wypuszczacie, no nie możecie tak myśleć o tym, że jeżeli wasz kot na przykład nie zjada wszystkiego, co dajecie mu w miejsce, wybrzydza na przykład na jakąś karmę i co chwilę musi mieć inną, to nie oznacza, że sobie nie zje jakiegoś tam mięska z trutką, które będzie leżało na trawniku. To niestety tak nie działa. Jeżeli kot będzie w danym momencie głodny i będzie na zewnątrz, to on sobie po prostu to jedzonko podejmie, no i z tego tytułu może mu się stać po prostu no straszna krzywda. Poza tym istnieją też różne inne losowe przypadki, które szczególnie w mieście powodują, że możemy nigdy więcej nie zobaczyć naszego kota. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że jeżeli macie przyjaciela, kociego przyjaciela, o którego bardzo dbacie, ale go wypuszczacie, to zastanówcie się, czy nie lepiej dla niego byłoby, gdybyście jednak zdecydowali się przywrócić go środowisku, które jest dla niego odpowiednie, czyli środowisku domowego. No, czy taki kot wychodzący nie jest w stanie przystosować się do domu? Bo niestety wielu ludzi do dzisiaj myśli, że kot domowy nauczony wychodzenia nie jest w stanie żyć w domu. A tu nic bardziej mylnego. Oczywiście takie przywrócenie kota do środowiska domowego będzie wymagało od nas wiele pracy, codziennego czasu na zabawę z kotem, czasami nawet wizyty behawiorysty. To nie jest tak, że kot jest lepszy od psa, jest dla leniwców, bo nie trzeba poświęcać mu czasu przed karmieniem, poza karmieniem i ogólnie kot najlepiej, żeby sobie tylko po domu chodził, my z nimi nic nie robimy. On sobie przecież tutaj trochę poskacze, tu coś porobi, no ale poza tym na przykład sygnalizuje nam, że coś mu się nie podoba, tylko my nie potrafimy tego odczytać. To nie jest tak, że koty są stuprocentowymi indywidualistami. Ten mit często powoduje, że nasze domowe mruczki szybciej też tej nadwagi, tej wagi nabierają. Także koty domowe, szczególnie należące do ludzi, którzy nie są zbyt chętni do poświęcenia czasu zwierzęciu, nie mają po prostu zbyt wielu rozrywek. Chodzenie za opiekunem, proszenie o smaczki, ewentualna zabawa, kiedy akurat opiekun ma czas, to jest wszystko, co takie osoby są w stanie tym psom, tym kotom zapewnić. Natomiast nieregularna jest to zabawa niezbyt szybka, to jest dla kota też bardzo istotne. Powiedzmy, że taki kot wolałby mieć innego opiekuna, no chyba, że to jest kot starszy, który już jest stonowany, on już sam nie ma ochoty tak często się bawić. No ale tu też dodam, że to, że mamy na przykład kota, który ma 10 lat i on się nie chce bawić, bo na przykład właśnie niestety jest gruby, no to nie świadczy o tym, że gdyby nie miał tych dodatkowych 2-3 kilogramów, to by się z nami nie bawił. Bo jeżeli mamy osobę z nadwagą, to ona też raczej na spacer nie pójdzie, bo stawy ją bolą. Raczej nie będzie chciała się z nami spotykać gdzieś tam, na przykład na mieście, bo też nie czuje się dobrze. Bardzo często takie osoby też mają dużo innych problemów, o czym u kotów też będziemy zaraz mówić. Teraz czas na krótką przerwę, a potem powiem, czym się różni życie domowego mruczka od tego, który żyje na zewnątrz.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o kotach domowych, które mają przypadłość często uważaną przez opiekunów za uroczą. On nie jest gruby, on jest puszysty. W przerwie dzwonił do mnie pan Andrzej, stały słuchacz, który opowiadał mi o perypetiach z życia swojego kociambra, czarnego, czarnej, wspaniałej kotki. Właśnie mówił, że teraz zamiast słuchać, to ona sobie u niego, obok niego leży i odpoczywa po nocnych bojach, bo coś jej się przestawiło i w nocy nie śpi. No to jest też częste dla kotów, tym bardziej o tej porze roku. W każdym razie, wracając do kotów grubiutkich, bardzo często takim kotom nie pozwala się na przykład wskakiwać na blaty, oferując im w zamian odpowiednią, nie oferując im w zamian odpowiedniej przestrzeni do tego, by zwierzęta mogły się fizycznie gdzieś wyszaleć, żeby miały swoje ścieżki, które no to znacznie ogranicza tak naprawdę stresujące chodzenie po ziemi, szlifuje ich umiejętności oraz sprawność fizyczną. O takich ścieżkach możecie sobie też w internecie poczytać. Chodzi o półeczki, które można ustawić tak, żeby kot mógł sobie przechodzić no, prawie pod sufitem pomiędzy pomieszczeniami. Można albo wykuć dziurę w ścianie, żeby kot mógł sobie przejść takim tunelem dla kotów z jednej na drugą stronę, albo na przykład zrobić taką dodatkowe drzwiczki w drzwiach i wtedy zrobić sobie znowu schody do swojej, do naszej kociej autostrady. Jako opiekunowie domowych mruczków często zapominamy, że zdziczały kot ma zupełnie inny zestaw aktywności, które pozwalają mu na to, żeby utrzymywać w odpowiedniej kondycji swoją sylwetkę. Kot na dworze uskutecznia wspinaczki, często na duże wysokości. Oczywiście czasami jest to tak, że ucieka na drzewo, czyli to nie jest tak, że on chce wejść na to drzewo. Najczęściej właśnie wspinaczki są związane z ucieczką albo z chęcią zapolowania na coś, co jest wyżej. Czy to jest liść i on nie rozpoznał, że to jest liść i po prostu chce wejść, zobaczyć. To u młodych kotów bardzo często takich, które się uczą tego, jak wyglądają ich ofiary, czy to jest dorosły kot, który faktycznie gdzieś tam tego wróbla wyhaczył na drzewie. Poza tym właśnie a propos, to polowanie, które zjada mnóstwo energii, też bardzo często koty na zewnątrz polują. Według badań tak naprawdę można powiedzieć, że tylko 1/5 polowań kończy się sukcesem. No i zobaczcie, te 4/5 polowań, no kot i tak musi tą całą sekwencję łowiecką przejść i to jest dla niego bardzo mocno rozładowujące fizycznie. Na jedzenie trzeba po prostu zapracować. Jeżeli chodzi o zabawy, to najczęściej są to niestety zabawy ofiarami polowania. Nie bez kozery mówi się, że bawić się w kotka i myszkę. Skąd to powiedzenie się wzięło? Oznacza ono w skrócie akurat tutaj zwodzenie kogoś w naszym polskim słowniku. U tych zwierząt faktycznie tak jest. Wiele kotów nie zabija ofiar od razu, tylko wypuszcza schwytane ofiary, pozwalając im uciec, by znowu zacząć je gonić. I bardzo często matki kocie też to wykorzystują do tego, żeby, brzydko mówiąc, uszkodzić taką ofiarę i potem przekazać ją młodym, żeby one dokończyły dzieła, żeby się po prostu nauczyły zabijać. Takie smakowite kotki są oczywiście potem w cudzysłowie wychodzone przez długie wędrówki, więc koty też tutaj są bardzo dobrymi piechurami. Tutaj też gubią te kalorie. Poza tym mamy takie czynności jak drapanie pobliskich drzew, które zasługują na oznaczenie. No i też mnóstwo innych aktywności, które kot fizycznie wykonuje i które sprawiają, że jednak ta waga spada albo po prostu nie rośnie. Jeszcze raz podkreślę, że te wszystkie aktywności nie pozwalają kotom wychodzącym tyć, ponieważ zwierzę zużywa akurat tyle energii, ile dostaje w pokarmie, który sam sobie znajdzie. No niestety w naszych polskich domach nadwaga i otyłość u kotów to problem bardzo częsty, a najgorsze w tym wszystkim jest to, o czym mówiłam na początku audycji, że koty z tym problemem zdrowotnym wydają się nam ludziom po prostu słodkie, nietuzinkowe, piękne. Jakie choroby są następstwem nadwagi i otyłości? Bo mało który właściciel zdaje sobie sprawę z tego, że schorzenie, takie jak nadwaga czy otyłość, może mieć u zwierzęcia podobne konsekwencje, co u nas ludzi. Czyli pojawiają się u takiego kota problemy z sercem, problemy z nadciśnieniem tętniczym, problemy ze stawami. Taki problem standardowy, można powiedzieć, przy otyłości czy nadwadze jak cukrzyca, problemy z narządami takimi jak trzustka czy wątroba, zaburzenie pracy dolnych dróg moczowych, no i tym podobne tak naprawdę różnego rodzaju schorzenia. Niestety chorym na nadwagę albo nawet otyłość kotom nie pomaga internet, który jeszcze raz podkreślam, zalewa nas zdjęciami ślicznych, grubiutkich kotów. Już niestety najgorzej, jak takiego kota ma jakaś popularna osoba. Jeśli jej opiekun takiego zwierzęcia ma na przykład profil kota na jakichś mediach społecznościowych, gdzie zbiera ono tysiące polubień. To jest to, co mówiłam wcześniej. Im więcej osób takiego kota polubi, tym więcej osób go zobaczy i tym więcej będzie myślało, o, to jest fajne. Być może dla takiego zdjęcia niektórzy będą więcej jedzenia kotu dawać, żeby takie zdjęcie zrobić i samemu uzyskać tyle lajków. Niestety u nas w obecnych czasach można powiedzieć, że takie polubienia w internecie są czasami walutą tego, czy ktoś się dobrze czuje. Niestety większość opiekunów otyłych zwierząt bagatelizuje problem, twierdząc, że no każdy kot tak wygląda, dużo zwierząt tak wygląda, że nie wiem, kot cioci tak wygląda, żył wiele lat, nie ma problemu. No niewielu jednak pomyślało o tym, że gdyby kot nie miał nadwagi, to mógłby żyć parę długich lat więcej. Czym się różni nadwaga od otyłości? Nadwaga to przekroczenie prawidłowej masy ciała o 5%. Natomiast otyłość to przekroczenie prawidłowej masy ciała o około 15-20%, w zależności oczywiście od gatunku, bo to jest taka ogólna definicja. Problem ten obejmuje większość zwierząt domowych, które człowiek hoduje. Częściej natomiast dotyczy zwierząt starszych oraz kastrowanych, ponieważ obydwa stany powodują zmniejszenie, spowolnienie metabolizmu, co zwiększa podatność na tycie. Natomiast trzeba tu podkreślić, że ani jedno, ani drugie bezpośrednio nie powoduje nadwagi czy otyłości, bo to my tak naprawdę tę nadwagę czy otyłość u kota powodujemy, dając mu to jedzenie. O tym jeszcze będę mówiła, a może tu szyneczkę, bo on tak chętnie reaguje, jak podchodzimy do lodówki. Przykro mi, serce się kraje, chciałabym mu coś dać, chciałbym mu coś dać. On tak ładnie prosi, on jest taki kochany, to mu nie zaszkodzi. A w tych szyneczkach, w tych różnych paróweczkach jest dużo soli na przykład, która też powoduje odkładanie się wody w organizmie, co znowu nie jest wcale niczym dobrym dla naszego kota. Dobry weterynarz powinien zalecić, aby kotu po kastracji, też jeszcze podkreślę z kastracją, bo to jest istotne, obniżyć rację żywieniową o około 10-15% przez okres około 6 miesięcy, co zmniejszy prawdopodobieństwo przytycia zwierzęcia po zabiegu, a jeśli już nie zmniejszyć, to pamiętać, żeby wtedy absolutnie kota nie dokarmiać żadnymi smakołykami. U kotów to nie jest tak jak u psów, chyba że ktoś z nim faktycznie jest takim kotem, codziennie ćwiczy. Natomiast jeżeli nie, nie trzeba tego robić, nie trzeba kotu podawać żadnych smaczków, czyli dopóki te 6 miesięcy nie minie, metabolizm się nie ustabilizuje, to najlepiej jest, to są zalecenia weterynarza, żeby właśnie ograniczyć podawanie jakichkolwiek nadprogramowych kąsków. To naprawdę waszemu kocurkowi czy kotce pomoże. A jakie są najczęstsze przyczyny nadwagi u kota? O tym dowiecie się tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kotach, które borykają się z nadwagą lub też otyłością. Jakie są najczęstsze przyczyny tego, że nasz kot nabiera wagi? No pierwsza, najważniejsza, przekarmienie. My, jak ludzie, bardzo lubimy dogadzać naszym pupilom, szczególnie jeżeli chodzi o smakołyki czy też jedzonko. Często mam wrażenie, że wiele osób, do których przychodzę na konsultacje, nie wiedzą, jak bardzo nadwaga może zaszkodzić ich zwierzętom i jak bardzo skraca życie, no to życie razem z nimi. Bardzo często mam informacje, nie no gdzie gruba, niech pani mnie tak nie zasmuca, dlaczego pani mi tak mówi, przecież on wcale nie jest gruby, ona wcale nie jest gruba, ona nie ma nadwagi, przecież ta rasa tak ma, przecież koty często w tym wieku są grube. No nie, moi drodzy, nie. To wszystko niestety nasza wina. Najczęstszym sygnałem, na który reagują nasze zwierzęta, a w tym bohaterowie tej audycji, czyli koty, jest oczywiście dźwięk otwieranej lodówki. Nawet świnki morskie czy szczurki na to reagują, podbiegając do szczebelków wybiegów czy też klatek. A co dopiero koty, które w ułamku sekundy są przy rzeczonych drzwiach w nadziei, że coś im z nich spadnie. Zastanawiacie się, dlaczego zawsze tak jest? No, dlatego, że z reguły człowiek lituje się nad zwierzaczkiem, obojętnie czy jest to pies, czy wydra, no i rzuca się, niby przypadkiem, takiemu kotku, czy piesku, kawałek szynki. Albo częstuje się zwierzaka samemu, racząc się w fotelu, czyli bierzemy sobie to wszystko i no, patrzy tak na mnie, to co mówiłam przed przerwą, prawda? Oczywiście nie tylko nadprogramowe ludzkie przekąski są dla kota problematyczne. Innym powodem, dla którego kot nie może schudnąć, powodem związanym z przekarmieniem, jest sucha karma, która stoi w miejsce. Najgorsze są tutaj chyba dozowniki karmy, które działają podobnie do poidełek, tylko zamiast wody mamy kulki karmy. Pomijając fakty, karma, która stoi w miejsce, zaczyna po prostu jełczeć. W związku z tym traci na smakowitości oraz może powodować dodatkowo problemy żołądkowo-jelitowe. No i tutaj też wspomnę, nie może być czegoś takiego, że nasz kotek, spójrzcie teraz na wasze miski, że ma w jednej misce suchą karmę na stałe, a w drugiej 2-3 razy dziennie dostaje saszetę. Nie może tak być, bo my nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile kot tych kulek zje, nawet jeżeli zje 10-15, a dodatkowo ma 3 saszetki, które już spełniają jego potrzeby. No to niestety, kot będzie tył. Dodatkowo to, co zawsze podkreślam, koty nie mogą jeść suchej karmy, ponieważ bardzo źle wpływa ona na pracę kocich nerek. Koty, które jedzą suchą karmę, o wiele częściej chorują na problemy właśnie nerkowe, a wręcz według badań podaje się, że właśnie taka zła dieta to jest główna przyczyna problemów właśnie z dolnymi drogami moczowymi. Druga sprawa, jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny nadwagi u kota, to posiłki przesycone węglowodanami, a więc cukrami. Koty są zwierzętami, które bardzo źle radzą sobie z nadmiarem węglowodanów w diecie. Każdorazowa nadwyżka tych substancji zamieniana jest przez organizm w tkankę tłuszczową, no i wątroba i też w wątrobie właśnie odbywa się ten proces, który się nazywa lipogenezą. W organizmie kota, karmionego pokarmem bogatym w węglowodany, zwiększa się też ilość insuliny, która wspomaga odkładanie tłuszczu nie tylko w okolicach brzucha, ale również na narządach wewnętrznych. Niestety w tym momencie zwierzę wchodzi w zamknięte koło, ponieważ podwyższony poziom insuliny, podsycany kolejnymi wysokowęglowodanami, węglowodanowymi posiłkami znacznie upośledza spalanie tłuszczu, ponieważ spalanie może odbywać się tylko przy obniżonym poziomie insuliny. Skąd się biorą węglowodany w kociej diecie? No, węglowodany, czyli cukry, wbrew obiegowej opinii, są związane tylko ze słodyczami, z owocami, z takim cukrem białym, czyli sacharozą, który mamy w cukierniczce. Bogate w węglowodany są przede wszystkim zboża oraz nasiona roślin strączkowych, a oprócz tego także niektóre warzywa. W diecie naszego kota znajdują się głównie za sprawą bardzo niskiej jakości karm dostępnych w sieciówkach, dyskontach albo marketach, których na pewno nie wybrałby nasz kot. Niestety często omamieni reklamami telewizyjnymi wybieramy najgorsze żywienie dla naszego zwierzęcia. A karmy reklamowane w telewizji to karmy naprawdę z najniższej półki. W przypadku kotów zawierają one średnio 15% mięsa, podczas gdy dobra karma dla tego gatunku powinna zawierać przynajmniej 60% mięsa, a najlepiej gdyby miała 80-90% mięsa, ponieważ koty są tylko i wyłącznie drapieżnikami, jedzą tylko mięso. Najlepiej też by wybierać produkty bazowane na suszonym mięsie, a nie na mączce mięsnej. Niestety wiele firm kusi nas różnego rodzaju wymyślnymi kształtami kąsków karmy, albo wręcz kolorowymi jej elementami, zawartością krokietów z jakimś pasztetem, że niby to ma być bardziej smakowite. A to właśnie te krokiety mają najwięcej węglowodanów i są najmniej wartościowe dla kota. Kolorowe kulki karmy natomiast zawierają rakotwórcze barwniki. Pamiętajmy, że kot jest zwierzęciem pochodzenia pustynnego i karmienie go, tak jak już wcześniej wspomniałam, karmą suchą, bez względu na procentową zawartość mięsa, bardzo często powoduje problemy z niewydolnością nerek, bo koty niechętnie zaglądają do miski z wodą. Dlatego oprócz karmy suchej, a wręcz zamiast karmy suchej, kotu powinniśmy zapewnić karmę mokrą, ewentualnie właśnie tutaj starać się też przejść na barw. Ono jest innym rozwiązaniem. Jest to biologicznie odpowiednie surowe jedzenie, a więc karmienie kota specjalnie przygotowanym mięsem z odpowiednimi suplementami oraz ewentualnym dodatkiem jakichś innych elementów. Niektórzy stosują również metodę na karmienie whole prey, czyli z angielskiego całą ofiarą, a więc karmienie kota całą zwierzyną w postaci rozmrożonych drobnych ssaków czy ptaków pochodzących oczywiście z hodowli, a nie z natury. W czym jeszcze można znaleźć te rzeczone węglowodany? No w przekąskach, takich jak jakieś kabanosiki, krokieciki czy inne kolorowe przysmaki ze sklepów zoologicznych. Wybierając przysmaki dla kota, najlepiej zapytajmy w sklepie o te najmniej przetworzone, składające się tylko z suszonego mięsa. Jeżeli jakieś suszone mięso jest nazbyt czerwone, to może się tam w głowie u nas zapalić taka właśnie czerwona lampka, że no to są barwniki. Najczęściej te barwniki w ogóle nie są dopuszczone do obrotu dla człowieka, tylko dla zwierząt, a dodatkowo no są niestety rakotwórcze. Trzecia sprawa odnośnie tego, dlaczego koty tyją. Ponieważ nam się wydaje, że kot sam wie, najlepiej oczywiście, ile ma zjeść. No i nie, kot nie wie, ile ma zjeść, tym bardziej kot, który już ma nadwagę, to już wcześniej wspominałam, jakie procesy w jego ciele wtedy zachodzą. W tym przypadku koty są takie same jak my, czyli jak ludzie. Ich mechanizm samoregulacji nie jest wystarczająco silny, by oprzeć się przyjęciu kolejnej dawki pokarmu. U kotów otyłych oraz u kotów z nadwagą, podobnie jak u nas ludzi, organizm oszukuje mózg, że potrzebuje coraz więcej jedzenia, mimo że tak naprawdę najadł się wystarczająco. Czwarta sprawa to brak odpowiednich aktywności z kotem. Wiele osób wychodzi z założenia, że ich kot bawi się sam, jak ich nie ma na przykład. Inni opiekunowie uważają, że swojego kota można brać pod uwagę jako kota, uważają swojego kota za lwa kanapowego, który nie potrzebuje ruchu, nie trzeba brać pod uwagę tego, żeby w jakiś sposób się z nim bawić. Kot, tak jak człowiek, wraz ze wzrostem wagi traci chęć do zwiększonej aktywności, o czym też już mówiłam. W związku z czym zmienia się właśnie w leniwca. Co więcej, powoli traci on motywację do zabaw, co my odbieramy jako nielubienie, w cudzysłowie, danych zabawek albo danych typów zabaw. typowy brak humoru u kota lub po prostu stwierdzamy, że nasz kot wyrósł z zabaw. Oczywiście nic bardziej mylnego. Brak odpowiednich aktywności w połączeniu ze złą dietą oraz brakiem zmian w życiu kota powoduje jeszcze większe przybieranie na wadze. A tuż po krótkiej przerwie ostatnia część audycji: jak pomóc kotu schudnąć.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mowa o grubiutkich kotkach i teraz przechodzimy sobie do najważniejszego tematu: jak pomóc kotu schudnąć. Najistotniejszymi czynnikami mającymi wpływ na to, czy nasz zwierzak schudnie, jest dieta oraz stopniowe zwiększanie aktywności fizycznych. Jeśli nasz kot nie chce się bawić, nigdy się nie bawił, zachęcamy go do aktywności na początku maksymalnie 10 minut dziennie, w dwóch sesjach po 5 minut, a następnie wydłużamy zabawę o kolejne minuty, dochodząc do nawet 20-30 minut dziennie, w miarę oczywiście chudnięcia kota. Musimy pamiętać, by zabawy z kotem otyłym nie obciążały zanadto jego stawów, a więc raczej nie proponujemy kotu dużej ilości susów, skoków z większej wysokości i tym podobnych rzeczy. Wiele kotów buduje motywację poprzez uzyskanie nagrody na zakończenie polowania w postaci smakołyka. W tym celu możemy wykorzystać suszone albo surowe mięso, jednak nie powinno być ono w zbyt dużej ilości, a kalorie powinny być wpisane w kocią dietę. Dieta musi być odpowiednio dostosowana do zwierzęcia i najlepiej, aby była dobrana ze specjalistą do spraw żywienia kotów, ponieważ niestety niewielu weterynarzy się w tym po prostu specjalizuje. Dodatkowo często polecają oni karmy od dostawców, z którymi gdzieś tam współpracują i które do końca dla kota dobre nie są. Podkreślę jeszcze raz, że sucha karma dla kota dobra nie jest, nawet ta weterynaryjna. Podstawowym elementem przy problemach z nadwagą jest sprawdzenie stopnia otłuszczenia kota, co każdy koci dietetyk lub weterynarz powinien najlepiej najpierw uczynić. Robi się to na podstawie 9-stopniowego systemu oceny kondycji kota. No i na podstawie takiej skali specjalista jest w stanie ocenić, stwierdzić, jaką wagę powinien mieć nasz kot, a więc do czego będziemy dążyć. Co całkowicie musimy wykluczyć z diety kota? Po pierwsze, wszelkie przekąski, zarówno te ludzkie, jak i niestety też kocie. Tutaj nie ma żadnego odstępstwa od reguły. Nie wolno dawać raz dziennie, czy dwa razy dziennie. No niestety ludzie, którzy mają swoje rytuały w głowie, już mają, bo ja mu muszę dawać. Nie musisz, jak chcesz, żeby schudł, to nie musisz mu dawać. Poza tym zrezygnowanie ze słabej jakości karmy, szczególnie wysokozbożowej, gdzieś bogatej w węglowodany, no i zamiana jej na wysokobiałkową karmę bezzbożową, i kota, pamiętajmy, karmimy tylko i wyłącznie karmą mokrą. Jeśli chodzi o karmy, powinny mieć one minimum te 60% mięsa. Zalecane jest oczywiście najlepiej około 80-90% mięsa. Zwracamy też uwagę na to, by składnikiem było mięso, które jest świeże. Zwracamy uwagę na produkty pochodzenia zwierzęcego, ponieważ bardzo często w mokrych karmach mamy coś takiego jak 80 czy 60% mięsa, natomiast większość to są podroby. Nie możemy karmić kota podrobami, ponieważ często prowadzi to do rozwolnienia. Zwracajcie uwagę na ilość procentową mięsa z mięśni. Jeżeli chodzi o karmy mokre, to jeszcze podkreślę, że wybieramy te z najwyższą jakością mięsa. W przypadku alergików zwracamy też uwagę na procentową zawartość mięsa wymienionego na opakowaniu, ponieważ niektóre puszki, na przykład w cudzysłowie bogate w jagnięcinę, mogą jej zawierać 15% względem 80% mięsa wieprzowego i wołowego, na które na przykład nasz kot może mieć uczulenie. Jeżeli macie ochotę przejść z kotem na barf, no to najpierw o tym poczytajcie, a najlepiej zasięgnijcie opinii profesjonalistów. Czego absolutnie nie robimy. Nigdy, przenigdy nie głodzimy kota. Organizm kota nie jest przystosowany do takiej sytuacji. Głodówka, która trwa u kota 3 dni albo już więcej, powoduje pierwsze zmiany w wątrobie, a dalsze zaprzestanie karmienia kota może doprowadzić nawet do jego śmierci. Często zaleca się wprowadzenie dawki karmy dostosowanej do wagi, jaką chcemy uzyskać, natomiast w przypadku obniżenia ilości karmy ponad 30% lub więcej, organizm kota po prostu zwolni metabolizm i wcale to nie przyniesie takiego skutku, jakbyśmy chcieli. Spowoduje to zmniejszenie chęci do aktywności fizycznych i jeszcze bardziej zwiększy tycie. Dlatego przy dużych nadwagach bardzo potrzebna jest pomoc osoby zaznajomionej z żywieniem kota, która wspomoże dietę zwierzęcia takimi środkami jak na przykład L-karnityna. Bardzo ważne dla efektów jest zmiana myślenia ludzi, ponieważ wiele osób twierdzi, że zwierzętom na diecie dzieje się krzywda, co jest nieprawdą, ponieważ dzięki temu zwierzę uniknie problemów związanych z otyłością, zwrotnienia stawów, problemów skórnych, problemów z sercem, nadciśnieniem tętniczym, nerkami itd., itd. Nie możemy jako opiekunowie ulegać błagalnym spojrzeniom zwierzęcia, miauczeniu, żebraniu. W zabawy muszą angażować się wszyscy domownicy i wszyscy domownicy też muszą się wzajemnie wspierać. Jeśli kot dzięki nam zmienił dietę, nie dostanie już smakołyków, a nadal przy kontrolnym ważeniu masa ciała stoi w miejscu, to może to oznaczać albo konieczność ponownego przeanalizowania diety, albo osobę, która mimo zaleceń trzymanych przez resztę rodziny dokarmia biednego, w cudzysłowie, kotka, kiedy inni nie patrzą. Jest to oczywiście najgorsza rzecz, jaka może mieć miejsce w przypadku zarówno kotów, jak i psów. Jedna osoba, która wyłamie się z tłumu i niszczy niestety, brzydko mówiąc, terapię naszego zwierzęcia, odbierając mu szansę na zdrowe życie. Zastanawiam się czasami, czy gra tutaj bardziej chęć rola zlitowania się nad zwierzęciem, czy upartość i złośliwość danej jednostki, czy może to jest po prostu kwestia właśnie przyzwyczajenia. Jedno jest pewne, w kupie siła, jeśli wszyscy będą stosowali się do zaleceń, to kot zacznie chudnąć, a o to nam chodzi. Jeżeli chcemy pomóc kotu, który zmaga się z dużą otyłością, najlepiej, jeżeli zrobimy to, podkreślę jeszcze raz, jeśli zgłosimy się do dietetyka zwierzęcego, który pomoże nam w ułożeniu posiłków do naszego mruczka. Jeśli nasz kot ma na razie nadwagę, możemy spróbować zmiany na po prostu lepszą, bezzbożową, mokrą karmę i zaprzestanie faszerowania go dodatkowo ludzkim jedzeniem oraz do wspomagania go poprzez aktywności, właśnie różnego rodzaju aktywności fizyczne. Pamiętajmy, że tutaj chodzi o zdrowie naszego zwierzaka, więc cała rodzina powinna wspierać się w procesie odchudzania właśnie kociaka, bo to jest istota, którą wzięliśmy pod nasz dach i której chcieliśmy zapewnić jak najlepszą opiekę. Kot jest zwierzęciem, które nie jest przystosowane do pobierania dużej ilości węglowodanów, jakie my, opiekunowie, zapewniamy tym zwierzakom przy użyciu smaczków, różnego jedzenia oraz słabej jakości karmy. Dlatego przemyślcie to jeszcze raz i zanim zaczniecie walczyć się z otyłością czy nadwagą u waszego kota, przypomnijcie sobie słowa tej audycji. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Ja serdecznie wam dziękuję za obecność przed odbiornikami i zapraszam już jak zwykle za tydzień po 8, a dodatkowo zapraszam w każdy poniedziałek, środę i piątek na ciekawostki o zwierzętach. Wszystkiego dobrego na ten weekend. Zuza Ogrodowczyk.